Tych, którzy będą dzisiaj chcieli słuchać w języku angielskim, zapraszamy też na dolną salę, gdzie będzie też tłumaczenie w języku angielskim.
Chwała naszemu Panu. Cieszę się, że możemy być tego poranka tutaj na tym miejscu, wielbić naszego Pana. Wierzę, że ten czas uwielbienia, czas chwały dla naszego Pana to było coś dobrego, coś, co sprawia, że w naszych sercach też i możemy wielbić i uczcić naszego Pana. Dziś chciałbym poruszyć taki temat, który też od jakiegoś czasu jest w moim sercu. Wierzę, że Pan zwrócił moją uwagę na to i tytuł, jak to tak roboczo zatytułowałem, pytania zadawane przez Pana Boga ludziom. Jakie Pan Bóg ludziom zadaje pytania? I przepraszam. O, teraz już powinno być lepiej. Dziękuję. Zwróciło to troszkę moją uwagę, bo jakiś czas temu niektóre osoby z naszej młodzieży też były na takiej konferencji młodzieżowej i tam też było takie pytanie właśnie, jakie było pierwsze pytanie, które Pan Bóg zadał ludziom. Nie wiem, czy ktoś pamięta, jakie pierwsze pytanie w Biblii Pan Bóg zadał człowiekowi. Od tego, gdzie jesteś? Właśnie. Gdzie jesteś? I chciałbym przytoczyć ten fragment, od tego zaczniemy. To jest z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdział i werset 8 i 9. A gdy Adam i Ewa usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Takie pierwsze pytanie, które Pan Bóg zadał człowiekowi. Gdzie jesteś? I chciałbym, aby dziś, aby te pytania, które usłyszymy, mógł każdy z nas jakby skierować do siebie, żeby każdy z nas mógł usłyszeć te pytania i odpowiedzieć sobie na nie. Spróbować zastanowić się nad tymi pytaniami i odpowiedzieć w swoim sercu na te pytania, które dziś właśnie będą postawione, które Pan Bóg stawia nam dziś tutaj. I pierwsze takie pytanie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I kiedy Pan Bóg zadał to pytanie Adamowi, to można się zastanowić, w jakich okolicznościach Pan Bóg zadał to pytanie. I wiemy, jakie były okoliczności. Okoliczności były takie, że Adam i Ewa upadli, zgrzeszyli. Sprzeciwili się Panu Bogu, zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. I to spowodowało, że oni się ukryli. Ukryli się przed Panem Bogiem. I zazwyczaj jest tak, że kiedy upadamy, to jest nam źle w obecności Bożej. To się czujemy nieswojo. Czujemy się tak, że właśnie chcielibyśmy się skryć, ukryć. To jest taki stan właśnie, kiedy upadamy, kiedy zrobimy coś, czym zasmucimy Pana Boga, to czujemy się źle. Ale jaka jest postawa Pana Boga względem nas, względem tych, którzy upadają? Pan Bóg przechadzał się po tym ogrodzie i szukał. Szukał Adama, szukał Ewy. On nie chciał, żeby oni gdzieś zaginęli. On ich szukał. I podobnie jest i dziś. Pan Bóg szuka nas. Szuka nas. Nawet jeśli upadniemy. Nawet jeśli czujemy się niegodni. To Pan Bóg nas szuka. I zadaje nam to pytanie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie powinniśmy uciekać przed Panem Bogiem. To nie jest dobra postawa, bo kiedy uciekamy, to pogrążamy się w smutku, pogrążamy się w jeszcze większej rozpaczy często, użalamy się. A Pan Bóg pragnie, abyśmy przyszli do Niego, abyśmy wyznali ten grzech, abyśmy pokutowali z tego grzechu, z tego upadku, z tego smutku. A wiesz, że kiedy uwierzymy w Boże przebaczenie, kiedy uwierzymy w to, że Pan Bóg wybaczy nam grzech, jeśli przychodzimy szczerze, jeśli pragniemy tego, aby odnowić tą relację z Panem, bo prawda jest taka, że kiedy upadamy, to ta relacja się gdzieś tam zatraca, tak? Powoli zaciera się, jest nam z tym źle i kiedy trwamy w tym grzechu, to jest coraz gorzej, budujemy coraz większy mur. Ale i tak wierzę w to, że Pan Bóg pyta, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Irenko, gdzie jesteś? Grzegorzu, Krzysztofie, każdy z nas może sobie zadać to pytanie, gdzie jesteś? Pan Bóg zadaje nam to pytanie. I Pan Bóg dał nam jedno życie tutaj na ziemi. Mamy tylko jedno życie tu na ziemi. Jak je przeżywamy? Jak chcemy je przeżyć? I jak je przeżywamy? Możemy je przeżywać zazwyczaj na dwojaki sposób. W trudzie, znoju, smutku albo w radości, pokoju. I prawdą jest, że to, co napisał też Salomon w Biblii, możemy czytać, że dni mrocznych w naszym życiu jest wiele. Tych dni takich, które są trudne, które są ciężkie, których nie chcemy, jest wiele takich dni. Ale pytanie jest zawsze do nas, jak radzimy sobie w tych dniach, jak się zachowujemy, jak przeżywamy te dni, które są mroczne, które są trudne, które są niewygodne dla nas, jak sobie radzimy. I pierwsze poradzenie sobie właśnie w takich trudnych i mrocznych dniach to jest nie uciekać przed Panem Bogiem, ale wyjść do Niego. Wyjść do Niego mimo tego, że jest nam źle, mimo tego, że czujemy się brudni, bo tak można powiedzieć, kiedy upadniemy, kiedy zgrzeszymy, to czujemy się brudni. Czujemy się tacy, że rzeczywiście jest nam ciężko stanąć przed świętym Bogiem, przed Jego majestatem. Jakże my, ci, którzy przed chwilą zasmuciliśmy Go, a może jakiś czas temu. I tak sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy nie trwali w grzechu, żebyśmy nie budowali w swoim życiu takiego muru między nami a Panem Bogiem, bo to tak naprawdę jest druzgocące dla nas samych. To jest coś, co powoduje to, że nasze życie wcale nie przebiega tak, jak nawet sami byśmy chcieli. Żałujemy często tego czasu, który jest między upadkiem, a między tym, kiedy go wyznajemy. Im dłużej to trwa, tym więcej żałujemy. Dlatego niech to nie trwa długo. Niech to nie będzie proces, który trwa i trwa, ale niech to będzie szybkie upamiętanie. Ale nie takie powierzchowne, bo nie na tym Panu Bogu zależy. Nie to jest właściwe. Czy myślimy, że Pan Bóg nie widzi naszego serca? Wiemy o tym bardzo dobrze, że widzi, co jest w naszym sercu. Więc nie samo wyznanie, Panie Boże, przepraszam. To jest za mało. To jest po prostu za mało. Ale w naszym sercu. Zróbmy coś. Zróbmy to, żeby po prostu to wyznanie było szczere i prawdziwe przed Panem, bo wierzę, że takie ma wartość. Ale to pytanie, gdzie jesteś, możemy odnieść tak się zacząłem zastanawiać też, że takie pytanie, gdzie jesteś, możemy odnieść też do innych aspektów naszego życia, nie tylko do upadku, nie tylko do tej pokuty potem i tej sytuacji, ale możemy na przykład odnieść do życia w drodze za naszym Panem. Gdzie jesteś w drodze za naszym Panem? I to chciałbym chwilę zastanowić się, abyśmy sami mogli sobie zadać też jakby taką refleksję, takie spostrzeżenia, czy my w naszej drodze za Panem wzrastamy. Bo zawsze w którymkolwiek momencie naszego życia możemy się zatrzymać i gdzie jestem w naszej drodze za Panem? Gdzie jestem? Czy jestem na początku tej drogi, kiedy się nawróciłem? Czy widzę progres? A może widzę, że się oddalam, że jest gorzej? Gdzie jesteś w drodze za Panem? I niestety ze smutkiem muszę stwierdzić to, że tak na przestrzeni tych lat chrześcijaństwa, życia z Panem, kiedy obserwuję i swoje życie też i życie innych, to dostrzegam takie sytuacje, że często zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się w jakimś miejscu i koniec. I nic nie robimy dalej. Nie wiem, czy ja znam z tym dobrze, że się zatrzymujemy. Nie wiem. Ale wiem jedno, że to nie jest Boży zamysł do naszego życia. Żebyśmy tkwili w jednym miejscu w drodze za Panem. Myślę, że każdy z nas ten obraz dziecka, które się rodzi, które potem na początku jest malutkie, ale rośnie, wzrasta. I kiedy rodzic widzi, że dziecko nie rośnie, to się martwi. To idzie do lekarza, chce skorzystać z porady, zastanawia się, co się dzieje, że ono nie rośnie, nie rozwija się. I chciałbym, aby każdy z nas mógł się zastanowić nad swoim życiem, czy wzrastamy w Panu. Czy nasze życie już latami może tkwimy w jednym miejscu i przychodzimy od niedzieli do niedzieli, od środy do środy i po prostu nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Ja stwierdzam, że to jest niewłaściwe, że takiej postawy powinniśmy coś z tym zrobić, uważam. Powinniśmy zacząć walczyć o swoje życie. O to, aby był wzrost w naszym życiu. Aby nie była stagnacja, nie było degradacja, ale był wzrost. Bo wierzę, że to przyczyni się do tego, że to nasze jedno życie, które tutaj mamy, będzie dużo bardziej efektywne, będzie pełniejsze, będzie wartościowsze. Będzie większa chwała dla naszego Pana. Ale tak wiele od nas zależy. Tak wiele od nas zależy. Gdzie jesteś w drodze za Panem? To samo można powiedzieć odnośnie służby. Gdzie jesteś w służbie? Jak usługujesz? Pan Bóg każdemu z nas dał talenty. Nie wiem, czy pamiętamy tą przypowieść o talentach. Jednemu dał 10, drugiemu dał 5, jednemu dał 1 talent. Ale każdy coś otrzymał. Każdy coś otrzymał. I wierzę, że każdy z nas został w jakiś sposób obdarowany przez Pana. I te talenty możemy wykorzystać dobrze, możemy pomnożyć je, jak czytamy w tej przypowieści, ale i wierzę, że w życiu możemy to widzieć, ale możemy też zrobić jedną rzecz. Możemy je zakopać. Nic nie robić. Nic nie robić i nie wiem, czy pamiętamy, jakie świadectwo wydał ten zarządca, czy ten, kto powierzył te talenty temu człowiekowi, który miał ten jeden talent i zwrócił ten jeden talent. Masz, co twoje. I ten człowiek powiedział: sługo zły i leniwy. Okropne świadectwo. Okropne świadectwo. Mimo że on nic nie stracił, można powiedzieć, zachował chociaż tyle. Chociaż tyle. Ale nie z tego został rozliczony, że zachował ten jeden talent, ale z tego, że z tym nic nie zrobił. Nic nie zrobił z tym. I jaki z tego wniosek dla nas? Wniosek jest taki, żebyśmy nie zakopywali tych talentów, które mamy. Żebyśmy z nich korzystali. Żebyśmy je używali. Bo to przyczyni się dla chwały Bożej. A jeśli byśmy uszczerbek, stracili coś w życiu, to jeżeli robimy to szczerze, używając te nasze talenty, to ja wierzę, że Pan Bóg nie będzie nas z tego rozliczał, że coś nam się nie powiodło, ale próbowaliśmy, ale coś zrobiliśmy, chcieliśmy użyć. Bo nie zawsze jest tak, że się powiedzie, ale Pan Bóg widzi nasze serca, jak czytamy w Bożym Słowie. Widzi to, jakie jest nasze nastawienie, jaka jest nasza, jakie myśli mamy, co z tym robimy, czy robimy to na pokaz, czy robimy to po prostu na chwałę dla Pana. Ale właśnie pytanie, gdzie jesteś w służbie, jest bardzo ważnym pytaniem, dlatego że wierzę w to, że jeżeli nie usługujemy w żaden sposób, to właśnie robimy coś takiego, że zakopujemy te talenty. Zakopujemy to, co nam dał Pan, jeśli nie usługujemy. A każdy, pamiętajmy, że każdy otrzymał jakiś talent. Jeśli nam się wydaje, że nic nie mamy, to nie jest prawdziwe. Bo jak pamiętamy wdowę i ten jeden grosz, który dała do tej skarbnicy, dała wszystko, co miała. Ale coś miała, ten jeden grosz. I co powiedział Pan Jezus? Pan Jezus powiedział, że ona dała więcej niż wszyscy inni dawali. Więcej dała. Dlatego nie myślmy, że to, co mamy, to jest mało. Że ten brat ma więcej, ma większe umiejętności, ma większe zdolności, potrafi lepiej mówić, potrafi być bardziej zorganizowany ten ktoś. Nie myślmy w ten sposób. Nie przykładajmy takiej miary do swojego życia w porównywaniu się z drugim człowiekiem. To nie jest właściwe, to nie jest dobre i tak Pan Bóg na nas nie patrzy. Pan Bóg patrzy na nas w taki sposób, że dał nam te talenty, abyśmy mogli zrobić z nich użytek. Bo jeśli zrobisz z nich użytek, to wzrośniesz. To się rozwiniesz. To nabierzesz doświadczenia. Nabierzesz odwagi, skuteczności. Możesz wyciągnąć wnioski z poprzedniego działania. Możesz wyciągnąć wnioski z poprzednich sytuacji i już być mądrzejszy o kolejne. Ale to tylko wiąże się z tym, że trzeba coś zrobić. Trzeba działać. Trzeba nie stać w jednym miejscu. Nie tkwić w marazmie, nie tkwić w przygnębieniu. Nie dać się okraść. Bo często dajemy się też okraść przez naszego przeciwnika, przez diabła. Z tego, co mamy, myślimy, że to jest tak niewiele. Ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, jeśli myślimy, że mamy niewiele. I kolejne pytanie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś w relacjach międzyludzkich, w relacjach rodzinnych? Gdzie jesteś? Gdzie ja jestem? Gdzie każdy z nas jest? Jakie mamy relacje między sobą? Jakie mamy relacje z rodziną? Jakie mamy relacje z dziećmi? Gdzie jesteś w tych relacjach? Bo często jest tak, i to jest przykre, że tkwimy w nieprzebaczeniu latami. Nie wybaczymy sobie dzieci, rodzicom, rodzice dzieciom i to się nawarstwia. Budowany jest też mur taki i czy to jest jakaś zachęta dla nas? Czy taka powinna być nasza postawa? Czy nie powinniśmy wybaczać? Czy nie powinniśmy powiedzieć przepraszam? Ja wiem, że to nie jest łatwe. Kiedy zostaniemy dotknięci, kiedy kiedy ukłuje nas coś, kiedy zaboli, kiedy zrani nas ktoś, zwłaszcza bliski, to jest ciężko wybaczyć. Ale jeśli nie wybaczymy, to gdzie jesteś teraz? Drogi słuchaczu, słuchaczko, gdzie jesteś, jeśli nie wybaczysz? Czy to jest dobra postawa? Czy to jest miejsce, w którym Pan Bóg będzie zadowolony z ciebie? Że tak robisz, że masz nieprzebaczenie w sercu? Gdzie jesteś? Nie czekajmy. Nie czekajmy, bo może być za późno. Bo może być sytuacja, że nie zdążymy powiedzieć. Nie zdążymy wybaczyć. Nie zdążymy powiedzieć przepraszam. Nie zdążymy wybaczyć. Nie zdążymy się pojednać. Nie czekajmy na to. Bo może być za późno. I chciałbym przytoczyć drugi werset, stronę dalej, z 4 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset 6 i 7. To jest kolejne pytanie, które zadał Pan Bóg człowiekowi. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? I w jakich okolicznościach Pan Bóg zadał to pytanie Kainowi? Okoliczności były takie, że Abel, jego brat i Kain złożyli ofiarę Panu Bogu i Pan Bóg nie wejrzał na ofiarę Kaina, ale wejrzał na ofiarę Abla. I w 5 wersecie przeczytamy coś takiego, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I w tym 6 wersecie czytamy właśnie to pytanie. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Pan Bóg zadał to pytanie Kainowi, aby myślę jemu samemu zwrócić uwagę, co się z Tobą dzieje. Co robisz? Przecież to, że Pan Bóg nie wejrzał na ofiarę Kaina, to wynikało z czegoś. To były konsekwencje tego, w jaki sposób, czy z jakich motywów może ta ofiara była złożona. Innymi słowy, dla nas, co my możemy wziąć dziś, to, że Pan Bóg widzi nasze serce i motywy naszego działania. Jeśli my wykonujemy jakąś służbę albo próbujemy się pojednać powierzchownie albo porównujemy się z drugim i widzimy, że jemu to wychodzi, a mi to nie wychodzi, to kiedy się gniewasz na tego drugiego człowieka, to już jest źle. To już jest niewłaściwe. To już jest coś, co powoduje, że jesteś zagrożony. I przeczytamy o tym zagrożeniu właśnie w 7 wersecie. Tu w 6 Pan Bóg zadaje to pytanie, a w 7 odpowiada na to. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Twoje oblicze byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Innymi słowy, z tego wersetu dowiadujemy się, że Kain czynił źle. On uczynił źle. Nie w sposób prawy złożył tą ofiarę, nie w sposób prawy miał w swoich myślach postawę Abla. Abel postąpił dobrze. Właściwie, prawidłowo. I często jest tak, że kiedy w naszej relacji z Panem kulejemy, to łatwo jest nam zobaczyć w tym, co czyni dobrze, coś niewłaściwego. Skrytykować go, coś szukać jakiegoś powodu do sporu, do kłótni. I ten 7 werset to jest takie ostrzeżenie, to jest taka, takie czerwone światło dla nas, że jeśli nie zrobimy coś z tymi myślami, jeśli nie zrobimy coś z tym, co mamy w sercu, a postąpiliśmy źle, to u drzwi czyha grzech. I jeszcze jest chwila, jeszcze jest miejsce na to, żeby się zatrzymać. Jeszcze jest miejsce, żeby się zastanowić, stop, co się ze mną dzieje? Dlaczego mam takie myśli? Dlaczego tak postępuję? Dlaczego mam takie myśli o moim bracie, o siostrze? Dlaczego? Te myśli kuszą nas, aby, jeśli je pielęgnujemy, zrobić coś złego, coś gorszego, aby wpaść w pułapkę grzechu. I to, co przeczytamy w 8 wersecie, to są już konsekwencje tego, że Kain nie skorzystał z tego, z tej wskazówki, którą Pan Bóg dał mu w 7 wersecie. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole, a gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Zabił go. Zabił kogoś, kto czynił dobrze, kto był sprawiedliwy, kogo ofiara została przyjęta przez Pana Boga. Ale ten, który czynił źle, nie zatrzymał się w tym, mimo że dostał ostrzeżenie od Pana Boga. I ja wierzę w to, że Pan Bóg często nas ostrzega. Kiedy już jest blisko grzechu, kiedy jest blisko upadku, to Pan Bóg jeszcze przychodzi do nas i daje nam ostrzeżenia. Zatrzymaj się. Co robisz? Nie idź w tym kierunku, bo będzie źle, bo będzie za późno. Czy my jesteśmy w stanie się zatrzymać w tej postawie? I to tyle, jeżeli chodzi o pytanie, gdzie jesteś. Teraz będzie kolejne pytanie. Kolejne pytanie, które odkryjemy w pierwszej Księdze Królewskiej, które też Pan Bóg zadał człowiekowi. Kiedyś nasz brat Artur usługiwał na temat tego fragmentu. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. Królewska, nie Kronik. Tak. 19 rozdział i werset 8 i 9. Tutaj jest sytuacja proroka Eliasza i czytamy w 8 wersecie tak. I wstał Eliasz, jest mowa o Eliaszu, wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? Takie pytanie Pan Bóg zadał Eliaszowi. Co tu robisz, Eliaszu? Dlaczego znalazłeś się w tym miejscu, w tej pieczarze? Co tu robisz? Wcześniej, troszkę przytoczę kontekst tej całej sytuacji. Eliasz zgromadził 400 proroków Bala na górze i wszyscy oni zostali wytraceni. Zostali straceni, dlatego że była konfrontacja między prorokami Bala a Eliaszem i okazało się, że Pan Bóg wejrzał na ofiarę Eliasza. Ale tuż po tym wydarzeniu Izabel powiedziała Eliaszowi, że zginie, tak jak ci prorocy. I on uciekł. I on uciekł, ukrył się i właśnie kiedy się ukrył, przyszedł do niego anioł, posilił się i on szedł w mocy tego posiłku 40 dni, co jest też niesamowite, jaki to był posiłek Boży. I przyszedł do tej góry Bożej Choreb i ukrył się tam w pieczarze. Ze strachu w tej całej sytuacji. I Pan Bóg zadał mu to pytanie, co tu robisz? Co tu robisz, Eliaszu? I przeczytamy w 10 wersecie, przeczytamy coś takiego, jakby odpowiedź Eliasza na to pytanie. A on odpowiedział, Eliasz. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Tak się tłumaczy Eliasz tutaj. Co ja tu robię? Co ja tu robię? No, Panie Boże, stałem w Twojej obronie, ale no niestety sytuacja jest taka, że został, on stwierdził, że on sam tylko został, że nie było więcej osób, że tylko on jest ten, który pozostał. Chociaż to nie było prawdą i Pan Bóg mu to później przytoczył, że było 7000 ludzi, którzy nie ugięli się przed Baalem. Ale jakby ja nie chcę się skupiać na tym, czy był prorok Eliasz sam, czy było więcej tych osób, które szły za Panem. Mi chodzi tutaj o postawę Eliasza, o postawę naszą, że my często w takich sytuacjach się tłumaczymy. Panie Boże, no ja tak dużo dla Ciebie robię, a taki pokrzywdzony jestem, a tak mi jest źle, a tyle doświadczyłem biczów ze strony, w cudzysłowie mówiąc, ze strony innych, mimo że trwam przy Tobie, ale czy Pan Bóg zwrócił na to uwagę? Kiedy przeczytamy dalej, to zobaczymy, że Pan Bóg nie zwrócił na to uwagi, że Pan Bóg rzekł do Eliasza tak, w 15 wersecie. Idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. A Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. Innymi słowy, Pan Bóg, pierwsze co mu powiedział jeszcze w tym fragmencie, który nie przeczytałem, wyjdź z tej jaskini, wyjdź z tego miejsca i idź, działaj dalej. Nie użalaj się nad sobą. Nie bądź w tej sytuacji takiej beznadziejności, myśli strachu, myśli niepowodzenia, myśli smutku. To nie jest dobre miejsce. Wyjdź z tej pieczary. Wyjdź z tego miejsca i działaj. Działaj. To jest odpowiedź Pana Boga na takie sytuacje. Co tu robisz? Co tu robisz? Działaj. A dlaczego? Dlaczego działanie jest takie dobre w sytuacjach, kiedy doświadczamy różnych razów, doświadczamy różnych przykrości. Dlatego wierzę, że jeśli działamy, to nie mamy czasu użalać się nad sobą. To nie mamy czasu, żeby rozkminiać, zastanawiać się, rozwarstwiać, co się dzieje, dlaczego oni mi to zrobili, dlaczego tak ze mną postępują. Pamiętajmy jedno, każdy z nas popełnia błędy. Jeśli nic nie robimy, to ich nie popełniamy, ale nic nie robimy. Ale jeśli coś robimy, to jesteśmy narażeni na to, że popełnimy błędy. Ale nie te błędy powinny nas zniechęcać. Powinniśmy iść dalej, działać, usługiwać. Bo wierzę, że taka postawa jest lepsza i do takiej postawy zachęca nas Pan. Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz? Dlaczego jesteś w tym miejscu? Pan Bóg nie chce, abyśmy chowali się w jaskiniach i użalali się. Życie jest krótkie. Pamiętajmy, że życie jest krótkie, to, które mamy tutaj na ziemi. Im więcej czasu spędzimy na użalaniu się, na kłótniach, na sporach, na grzechach, na upadkach, tym więcej czasu przegrywamy tego, który mamy tutaj na ziemi. Tym więcej czasu jest zmarnowane, można powiedzieć. Ale jeśli poświęcamy ten czas na to, żeby działać, żeby żyć, żeby usługiwać, żeby coś robić w życiu, żeby zbliżać się do Pana, żeby wzrastać, to nie będzie zmarnowany czas. To będzie czas taki, który przyczyni się do tego, że jak zawsze powtarzam sobie, zastanawiam się nad tymi myślami, nad tym słowem, które wypowiadali niektórzy ludzie, czy takie świadectwo o nich zostało wyrażone, że odszedł z tego świata syty dni. Jeżeli ktoś jest syty dni, to znaczy, że nie żałuje tych dni, które były na ziemi, ale że czuje się spełniony. I wie, że pragnę tego, aby każdy z nas był syty dni tutaj na ziemi, kiedy odejdzie z tego świata. Aby każdy z nas mógł powiedzieć: Panie, cieszę się, że idę do Ciebie, że przeżyłem to życie tak, jak przeżyłem. I tyle na temat pytania, co tu robisz, Eliaszu? I przejdziemy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie jest w księdze Jeremiasza. W pierwszym rozdziale Pan Bóg zadaje Jeremiaszowi. I przeczytajmy o tym, jakie to jest pytanie. Werset 11. Pan Bóg zadaje takie pytanie. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem: widzę gałązkę drzewa migdałowego. Takie pytanie. I jeszcze w wersecie 20, przepraszam, w rozdziale 24 tegoż, tej samej księgi również jest takie pytanie. Werset 3. I rzekł Pan do mnie: co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem: figi. Figi dobre są bardzo dobre, a złe są bardzo złe. Tak złe, że nie nadają się do jedzenia. I takie pytanie Pan Bóg zadał Jeremiaszowi. Co widzisz? Co widzisz? I wierzę, że zadaje je nam dziś. Co widzisz, Krzysztofie? Co widzisz, Janku? Co widzisz? Każdy z nas może się postawić w tym miejscu. I tak, kiedy tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego takie pytanie zadał Pan Bóg Jeremiaszowi, ale za czym jeszcze to jeszcze dla potwierdzenia, że to jest bardzo ciekawe pytanie, to jeszcze z księgi Amosa zobaczymy, że Pan Bóg innemu człowiekowi również zadał takie pytanie. Gdzie ten Amos jest? Gdzieś go nie mogę znaleźć. Och. 970. Jest rzeczywiście 970, rozdział 7 i werset 8. Werset 8. I rzekł Pan do mnie: co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem: pion. Wtedy Wszechmocny rzekł: oto ja spuszczam pion w pośród mojego ludu izraelskiego, już mu nie przebaczę. I jeszcze werset 8, przepraszam, rozdział 8 i werset 2. I znów takie pytanie. I rzekł: co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem: kosz dojrzałego owocu. Wtedy Pan rzekł do mnie: dojrzał do zagłady lud mój izraelski, już mu nie przepuszczam. I dla mnie to było takie ciekawe, że dwóm prorokom Pan Bóg zadaje takie pytania, takie samo pytanie: co widzisz, Jeremiaszu, i co widzisz, Amosie? I to zastanowiło mnie, dlaczego Pan Bóg takie pytanie zadał tym prorokom. Co chciał osiągnąć, zadając to pytanie? Co tak naprawdę chciał może sprawdzić? I wydaje mi się, tak zastanawiając się, że Pan Bóg chce dowiedzieć się, jak my patrzymy na to, co widzimy. Czy co widzimy w ogóle w naszym życiu? Co widzimy? I zaraz dokładniej wyjaśnię, o co chodzi. Takie pytanie: co my dziś widzimy, patrząc na nas samych i na innych? Co widzimy? Czy widzimy człowieka, który nas skrzywdził? Czy widzimy osobę, która jest cenna w oczach Bożych, a może po prostu Nie ma co ukrywać, zraniła nas, ale jaka jest nasza postawa? Co widzimy w naszym życiu? Czy potrafimy patrzeć tak, jak Pan patrzy? Bo tutaj Pan Bóg dał tym prorokom takie widzenia. Oni widzieli kosz fig, widzieli pion, widzieli jakieś różne rzeczy. I potem Pan Bóg mówił tym prorokom o tych widzeniach, jakby wyjaśniał to, te widzenia, ale myślę, że wcześniej zweryfikował tych proroków, czy oni dobrze widzą, czy oni prawidłowo widzą to, co Pan Bóg chce, żeby widzieli. I to, co ważne jest w naszym życiu i wierzę, jest najlepszym wyznacznikiem, aczkolwiek żeby do tego miejsca dotrzeć, to po prostu wierzę, musimy mieć bliską relację z Panem, to żebyśmy my naszym wzrokiem duchowym patrzyli tak, jak patrzy Pan Bóg. W każdej sytuacji. Wydaje się to bardzo trudne, ale wierzę w to, że jeżeli mamy relację z naszym Panem, to że nasz ten wzrok duchowy będzie wyczulony na tyle, że będziemy patrzeć tak, jak Pan patrzy na te różne sytuacje, na różne osoby, na różne zdarzenia i tak dalej. Można tutaj wymieniać. A jak patrzy Pan Bóg? Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak patrzy Pan Bóg. Wtedy będziemy mieli wyznacznik, jak my powinniśmy patrzeć. I o tym przeczytamy w pierwszej księdze Samuela. Jest wyjaśnione tam, jak patrzy Pan Bóg na człowieka. Pierwsza księga Samuela, rozdział 16 i werset 7. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, ale bowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I to jest, myślę, sedno. Sedno. Patrzeć na serce, nie na to, co zewnętrzne. Bo często my zewnętrznie oceniamy człowieka, jak postępuje, jak upadł, jak sobie nie poradził, albo jak nas skrzywdził. I już taki człowiek właśnie jest w naszych oczach gdzieś tam zaszufladkowany, gdzieś tam postawiony już w jakimś szeregu. Ale jak patrzy Pan na człowieka? Co jest wartościowe dla Pana? To serce. To serce. I my nie jesteśmy w stanie zajrzeć do serca drugiej osoby. Pan jest w stanie i Pan może nam wiele powiedzieć. Natomiast czy my jakby pragniemy takiego wejrzenia, takiego spojrzenia na drugiego człowieka? To jest bardzo ważne. Czy może patrzymy tak, jak jest napisane w Ewangelii Mateusza? Tutaj też jest wyjaśnione, jak patrzeć, albo może inaczej, jak ludzie spoglądają na drugiego człowieka w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Pan Jezus przytacza takie słowa. 7 rozdział. Werset od 3 do 5. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata twego. I tu jest często taka postawa, którą nie jest obca, myślę, żadnemu z nas, że my tak bardzo widzimy jakieś ułomności, przywary w tej drugiej osobie. Jest to bardzo łatwe dostrzec jakieś źdźbła, jakieś problemy, a w naszych to, co my robimy, jest wszystko w porządku. Ja jestem czysty. Ja wszystko robię najlepiej, właściwie. A Pan Bóg mówi tak, że masz belkę w oku. Widzisz źdźbło u drugiego człowieka, a w twoim oku jest belka i nie dostrzegasz jej. I nazywa takich ludzi obłudnikami. Nazywa takich ludzi osobami, które w niewłaściwy sposób oceniają sytuację. Bo powinni najpierw wyjąć ze swojego oka tą belkę, czyli spojrzeć na swoje życie, zobaczyć, co w tym życiu jeszcze jest do poprawy i starać się to poprawić. A dopiero potem możemy zwracać uwagę innym, aby też mogli coś poprawić w swoim życiu, co jest dobre. Żebyśmy nie myśleli, że jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, to żebyśmy od razu nie atakowali tej osoby, ale zastanowili się, czy ta osoba czasem nie ma racji. Może trzeba coś zrobić w tym naszym życiu, bo może rzeczywiście jest coś nie tak. I co widzisz, patrząc na swoje życie? Co widzisz, drogi słuchaczu, słuchaczko? Czy problemy, troski, katastrofa jakaś? I tyle, nic więcej. I zamykasz się w pieczarze, i zamykasz się w tym, i użalasz się. Czy możliwości, wyzwania, sposobność do działania? Co widzisz? Co widzisz w swoim życiu? Jeśli widzisz, to możesz coś z tym zrobić. Gorzej, jak nie widzimy. Gorzej, jak nie dostrzegamy możliwości do działania, możliwości do usługiwania, to jest źle. Ale jeśli to widzimy, to to już jest pierwszy krok do tego, że możemy coś zrobić w naszym życiu, co przyczyni się do chwały Bożej. I już kończąc, chciałbym podsumować, aby wszystkim nam zapadły dziś te trzy pytania. Gdzie jesteś? Co tu robisz? I co widzisz? I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zwrócić, bazując na tych trzech pytaniach, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak je wymieniałem, że tam wszędzie przy tych pytaniach były wymienione imiona osób. Był wymieniany Jeremiasz, Amos, był wymieniany Eliasz i był Adam, do którego jest napisane, że zwrócił się Pan Bóg. Pan Bóg zwraca się do nas imiennie. Choć jest nas około 8 miliardów ludzi na ziemi, to Pan Bóg widzi nas i zna nas po imieniu. Zna nasze imiona i zwraca się do nas imiennie. To znaczy nie traktuje nas jako szarej masy, jako czegoś, co po prostu jesteś w tłumie, ukryjesz się gdzieś. Nie. Jesteś indywidualnością. Jesteś cenny w oczach Pana. Jesteś kimś, na którego Pan Bóg zwraca uwagę i do którego mówi, gdzie jesteś, co widzisz i co tu robisz. Oby każdy z nas mógł odpowiedzieć sobie na te pytania i zweryfikować swoje życie i coś z tym zrobić. I chwała niech będzie Panu. Amen.